Magazyn kryminalny Detektyw, wydanie specjalne. Tylko prawdziwe historie. Wydanie numer 4 z 2017 roku zatytułowane Oblicza zazdrości. Na co dzień mamy wiele powodów do zazdrości. Bywamy zazdrośni o partnerów, o to, że komuś powodzi się lepiej finansowo. Zazdrościmy urody, pozycji zawodowej, a nawet społecznej. Jedni z niej wyrastają, innych trawi do ostatnich chwil życia. Niektórych to uczucie motywuje do twórczego działania, a innych doprowadza do zbrodni. Bez wątpienia jest to bardzo silne uczucie. Jacek Kaczmarski w piosence Siedem grzechów głównych śpiewał: a zazdrość nie wie, co sen i po cichu zabija. Nie pozwólcie, aby toczyła was zazdrość. Posłuchajcie tego numeru wydania specjalnego i przekonajcie się, do czego może ona doprowadzić. W wydaniu Zabójcze pożądanie. Na oczach dziecka. Promyczka nie ma i nie będzie. Twardzielki trzymają się razem. Za ładna, aby żyć. Nie igra się z miłością. Wszystko w rodzinie. Horror w mieście młodzieży. Śmierć po koleżeńsku. Czyta Maciej Kowalik. Zapraszamy do słuchania. Małgorzata Lipczyńska. Zabójcze pożądanie. 50-letni Zbyszek Wojtkowiak, niezbyt zadowolony, szedł za swoim psem alejkami Parku Sołackiego w Poznaniu. Na dworze było zimno, powiewy silnego wiatru wdzierały się pod zimową kurtkę. Brak szalika dawał o sobie znać. Poprzedni dzień był wyjątkowo ciepły i zapowiadał nadejście wiosny, lecz były to tylko złudne marzenia. Był marzec 2011 roku. Zima nie odpuszczała. Jeszcze kilka minut i wracam do ciepłego domu, przed telewizor. Pomyślał mężczyzna i zagwizdał na psa. W odpowiedzi usłyszał głośne ujadanie. Wojtkowiak podszedł do miejsca, skąd dochodził hałas. To, co zobaczył pod stertą spalonych gałęzi, wzbudziło jego przerażenie. Kobieta leżała na plecach, ręce i nogi miała rozrzucone, na całym ciele widać było nacięcia. Była bez ubrania, ale nagie ciało było ciemniejsze od podłoża. Pokrywała je warstwa zaschniętej krwi. W wielu miejscach skóra była zwęglona. Mężczyzna nie dojrzał twarzy kobiety, bo jego wzrok zatrzymał się w miejscu, gdzie spotykają się uda. Dojrzał tam jedną wielką ranę. Musiał szybko się wycofać, bo poczuł, jak zawartość żołądka podchodzi mu do gardła. Blady jak ściana, sięgnął po telefon i wybrał numer 112. Agata Janicka miała dość siedzenia w domu. Dzisiaj obyło się bez awantury, ale cały czas czuła na sobie wzrok ojca. Nie musiał nic mówić. Doskonale wiedziała, jakie myśli chodzą mu po głowie. Gdyby tylko otworzyła usta i odezwała się, od razu zaczęłyby się pretensje. Bez przerwy te same pytania. Kiedy znajdziesz pracę? Dlaczego nie masz chłopaka? Czemu z nikim się nie spotykasz i nigdzie nie wychodzisz? Następnie posypałyby się inwektywy w stylu dziwoląg, odludek, milczek. Wolała tego uniknąć i chyłkiem bezszelestnie wymknęła się do swojego pokoju. Usiadła przed komputerem i sprawdziła, czy przypadkiem jakaś firma nie odpowiedziała na wysłane przez nią zgłoszenie do pracy. Skrzynka mailowa, nie licząc reklam, była pusta. Szczególnie jej to nie zdziwiło. Znaleźć etat było trudno. Złościła się strasznie, kiedy w mediach słyszała informację, że rynek pracy w Poznaniu w porównaniu z resztą kraju nie wygląda wcale tak źle. Gówno mnie obchodzi, jak jest w Łodzi czy Suwałkach. Pomyślała i od razu pochwaliła siebie za użycie brzydkiego słowa. Emocje, odwaga i szczerość to według terapeuty elementy, nad którymi musi mocno popracować. Skierowanie do psychologa dostała od lekarza, kiedy poskarżyła się na bóle głowy i myśli samobójcze. Początkowo przez kilka tygodni chodziła na zajęcia grupowe, ale jakoś nie potrafiła się na nich odnaleźć. Kilka spotkań opuściła, a na kolejnych przyznała się, że myśli o rezygnacji z udziału w nich. Wtedy psycholog zaproponował spotkania indywidualne. Powiedział, że wpisze ją na listę pacjentów, którym pomoc społeczna zapłaci za terapię. Zgodziła się i szybko przekonała, że to był dobry pomysł. W grupie nie potrafiła się otworzyć, zdobyć na odwagę, by mówić o sobie. W czterech ścianach, sam na sam z psychologiem było o wiele lepiej. Zamknęła skrzynkę mailową i otworzyła portal ze zdjęciami z modą. Oglądała je z wielką przyjemnością, ale nie ciuchy przykuwały jej uwagę. Uwielbiała patrzeć na piękne kobiety. Lubiła pomarzyć, że spędza wieczór z jedną z nich. Jest miło, ciepło i romantycznie. W końcu zaczynają się całować. Oj, głupia ty! Szybko skarciła się w myślach. Nigdy się tego nie doczekasz, jeśli nie zmienisz swojego zachowania i nie zaczniesz działać. To był impuls, olśnienie. Zaczęła szukać internetowego portalu randkowego. Jeden przykuł jej uwagę. Nie był to zwykły portal, tylko serwis homoseksualny. Wreszcie zdobyła się na odwagę i umieściła swoje ogłoszenie. Magdalena Szwaja miała zaledwie 21 lat, ale wyglądała na o wiele starszą. W ostatnich miesiącach w jej życiu zaszło wiele zmian. Przede wszystkim znalazła pracę w sklepie z odzieżą dla pań. To był idealny moment, by zerwać z przeszłością. Dziewczyna miała na swoim koncie aż 3 wyroki. 2 za pobicia, a 1 za posiadanie narkotyków. Policja doskonale ją znała. Jak dotąd udawało się jej uniknąć więzienia, ale doskonale zdawała sobie sprawę, że kolejna wpadka oznacza pobyt za kratami. Przestrzegali ją o tym policjanci oraz sędzia ogłaszający ostatni wyrok. Dotąd ratował ją młody wiek i umiejętność zachowania się na sali sądowej. Za każdym razem zapewniała, że poprawi się i zmieni swoje życie. Wówczas była to tylko gadka nastawiona na łagodny wyrok. Dodawała do tego skruszoną minę, krokodyle łzy i opuszczała sąd jako osoba wolna. Wyroki w zawieszeniu nie robiły na niej żadnego wrażenia. Największy problem miała z bójkami. Po prostu lubiła ten sport. Kiedy ktoś nie zgadzał się z nią, był arogancki albo natarczywy, od razu zaciskała pięści i rwała się do bitki. Nie tylko z dziewczynami. Na pięści okładała się głównie z mężczyznami, może dlatego, że strasznie ją denerwowali. Nie lubiła tych jednoznacznych spojrzeń, poklepywania po tyłku albo innych zagrywek pojawiających się, kiedy na podwórku albo w parku opróżnili kolejną flaszkę. Wielkie zmiany nie byłyby możliwe, gdyby nie odcięła się od toksycznego towarzystwa. Dawnych kumpli omijała szerokim łukiem, nie chciała mieć z nimi nic wspólnego. Oczywiście nie było to takie proste. Kiedy rano spieszyła się do pracy, odprowadzały ją zaczepki dawnych kompanów. Zapraszali na kielicha, śmiali się z niej i z tego, że pracuje. Lecz z każdym dniem widziała, jak miny im rzedną, szczególnie kiedy zaczęli zauważać zmiany w jej wyglądzie i zachowaniu. Praca w butiku z ciuchami dobrze jej zrobiła z jeszcze jednego powodu. Kontakt z klientkami, podpatrywanie, jakie ubrania wybierają, jakie buty noszą, a nawet jak się zachowują i wysławiają, pchnął ją do kolejnych zmian. Stare dresy i luźne bluzy poszły w zapomnienie. Wylądowały w koszu na śmieci. Ich miejsce w szafie zajęły sukienki, spódniczki, bluzki i buty na wysokim obcasie. Zmieniła również fryzurę. W kilka dni chłopczyca zamieniła się w piękną dziewczynę. Dawni kompani z bramy wodzili za nią tęsknym wzrokiem, pogwizdywali z uznaniem, ale ona miała to gdzieś. W myślach powtarzała: nie dla psa kiełbasa, frajerzy. I wtedy na jej ustach pojawiał się zwycięski uśmiech, co jeszcze bardziej podnosiło im ciśnienie. Jedynym kolegą, którego nie wykreśliła ze spisu dawnych znajomych, był o wiele starszy od niej, Ryszard Nawrocik. Nie potrafiła wytłumaczyć, co nią kierowało, po prostu miała słabość do tego faceta. Mężczyzna od małolata używał pseudonimu Rafi. Na Starym Mieście wszyscy go znali i szanowali. Miał 33 lata i mieszkał na Chwaliszewie, dzielnicy od lat cieszącej się złą sławą. Podobno przed wojną mieszkało tam więcej kryminalistów niż uczciwych mieszkańców. Nawet policjanci bali się tam zapuszczać, bo w każdej bramie i każdym zaułku czaiło się niebezpieczeństwo. Również w czasach socjalizmu władza ludowa nie potrafiła sobie poradzić z tym problemem. Dzielnica, choć położona w bezpośredniej bliskości Starego Rynku, została przez władzę zapomniana. Wyglądało to na celowe działanie. Nieremontowane kamienice popadały w ruinę, tynk odpadał wielkimi płatami, dachy przeciekały i w budynkach czuć było wilgoć, a schody z każdym rokiem upodabniały się do toru przeszkód, na który strach było wchodzić. Mały Rysio dorastał właśnie w takich warunkach. Trzepak obok wypełnionego po brzegi śmietnika na obskurnym podwórku był jego placem zabaw. Domem ulica, ponieważ rodzice w ogóle się nim nie zajmowali. Ojciec więcej czasu spędził za kratami niż ze swoją rodziną, a matka umilała sobie życie niekończącą się balangą. Zasypiała przy stole z kieliszkiem w ręku, a poranek zaczynała od osuszenia butelki z poprzedniego dnia. Potem wyruszała na obchód dzielnicy w poszukiwaniu wody i kompanów do picia. Coraz częściej na stole pojawiał się denaturat. Rysia nikt nie pilnował. Zamiast chodzić do szkoły, wolał włóczyć się po mieście. Najbardziej lubił okolice ulicy Woźnej. Tam mieściło się kilka zakładów pogrzebowych. Dostojna atmosfera, tajemnica i obecność śmierci wprawiały go w dziwny nastrój. Lubił patrzeć na trumny na wystawach, zaglądać w twarze zapłakanych klientów, obserwować, jak pracownicy przenoszą z auta do zakładu ciężkie trumny. Doskonale wiedział, że w środku znajdują się ciała. Państwo socjalistyczne dzielnie walczyło o wykształcenie swojego obywatela, a nieobecność w szkole nie była żadną przeszkodą. Wystarczył wyjazd na OHP, by z łobuza zrobić uczciwego robotnika. Niestety, nie w tym przypadku. Rafi okazał się sprytniejszy i czas obecności w chówcu pracy wykorzystał do podszkolenia innych ważnych w życiu umiejętności. Rafi bił się z każdym, kto się do niego zbliżył i kto nie potrafił pójść na ustępstwa. Pił wódkę prosto z butelki, palił i znakomicie radził sobie z pokonywaniem wysokiego płotu, a nawet drut kolczasty nie był dla niego żadną przeszkodą. Młodego Ryszarda przed dalszą edukacją na siłę uratowała zmiana ustroju. Po 1989 roku nikomu już nie zależało, by młody obywatel skończył szkołę. Rafi wrócił do swojej dzielnicy i oddał się ulubionemu zajęciu, czyli podpieraniu ściany kamienicy. Kiedy padał deszcz, chronił się z kumplami w bramie. Teraz mógł już swobodnie rozwinąć swoje zdolności. Kradł, handlował narkotykami, pracował nawet na bramkach, w agencjach towarzyskich, które jedne po drugich pojawiały się na Chwaliszewie. Z większością pracujących tam dziewczyn zaprzyjaźniał się. To chyba one najmocniej wpłynęły na jego charakter. Złagodniał i szczególnie dobrze traktował kobiety. Zaczął mniej pić i dbać o swój wygląd. To był typ czarnego charakteru znany z filmów, w którym podkochują się wszystkie dziewczyny. Ryszard Nawrocik bardzo często pojawiał się w materiałach policyjnych, ale zwykle udawało mu się ominąć więzienie z wyjątkiem krótkiego półrocznego pobytu. Magdalena Szwaja widziała, jak wiele różni go od reszty towarzystwa spod ciemnej gwiazdy. Wiedziała, że podoba mu się jako kobieta. On nigdy nie pozwalał sobie na głupie teksty i panował nad swoimi rękami. Nigdy nie brał się za obmacywanie jej czy poklepywanie po tyłku. Jego dżentelmeńskie zachowanie bardzo jej się podobało. Szwaja chyba podświadomie przeczuwała, że ją i Rafiego nigdy nic nie połączy. Jej zależało tylko na przyjaźni, szczególnie wówczas, kiedy zauważyła u siebie zainteresowanie kobietami. Zaczęło się to w pracy, kiedy z przyjemnością obserwowała piękne kobiety przychodzące do jej sklepu. Początkowo sądziła, że to tylko zainteresowanie ich sposobem ubierania, malowania i po prostu kobiecością, ale wkrótce odkryła swoją prawdziwą naturę. Trochę się przestraszyła. Zbliżyła się nawet do Rafiego, myśląc, że w męskich ramionach zapomni o niespokojnych i szokujących pragnieniach. Jednak tak się nie stało. W anonimowym internecie brnęła w ten świat. Odwiedzała strony dla lesbijek, marzyła i snuła odważne plany. Przeglądała portale randkowe, na których panie szukały swojej drugiej kobiecej połówki. Z przerażeniem odkryłam moje satysfakcje. Nie potrafię dłużej z nimi walczyć, ale nie zależy mi na szybkim seksie. Szukam czegoś więcej, przyjaciółki, może nawet na całe życie. Mam dość życia w ukryciu, chcę zmierzyć się z moimi pragnieniami, nawet nie wiem, jakby szokujące były dla mojej rodziny, czy też głupich facetów, których mam serdecznie dość. Te kilka słów, które napisała jedna z dziewczyn na portalu, poraziło ją. Zdecydowała się napisać do niej co nieco o sobie. Dziewczyny komunikowały się początkowo tylko przez internet. Po kilku dniach wymieniły się numerami telefonów. Odtąd słały do siebie po kilka SMS-ów dziennie. Pewnego wieczoru zdobyły się na pierwszą rozmowę telefoniczną. Były nerwy i wielkie emocje, niepewność i podniecenie, dużo milczenia i czekania na odważniejsze słowa z drugiej strony, ale obie czuły prawdziwe motyle w brzuchu, coś, czego nigdy nie zaznały w kontakcie z mężczyznami. Obie chciały więcej. Z tęsknotą spoglądały za okno i patrzyły, jak zima odchodzi w niepamięć. Wiosna kusiła do działania. Dzisiaj było bardzo ciepło. Jutro też ma tak być. Może spotkamy się gdzieś na mieście? Zaproponowała Agata. Czemu nie? Gdzie proponujesz? Magda wcale nie przestraszyła się takiej propozycji. Wiedziała, że kiedyś musi ona paść. Park Sołacki, tam jest pięknie. Oki. Piekielnie zdenerwowane szybko się rozłączyły. Godziny do pierwszego spotkania wlokły się niemiłosiernie. Magda w nocy nie mogła spać. Przewracała się z boku na bok. Nad ranem w końcu nie wytrzymała i zadzwoniła do Rafiego. Postanowiła zabrać go dla bezpieczeństwa. Strasznie bała się tego pierwszego spotkania, żeby Agata nie czuła się oszukana. Zadzwoniła do niej i poinformowała, że na spotkanie przyjdzie z kolegą. Rozumiem, ja też strasznie się denerwuję, powiedziała Agata. Choć park sołacki jest duży, to poznały się od razu. Przecież od dawna pisały i rozmawiały, dużo już o sobie wiedziały. Agata przyszła w spodniach, wyglądała bardzo męsko, za to Magda wystroiła się jak prawdziwa dama. Miała na sobie krótką sukienkę, włosy rozpuszczone i mocny makijaż na twarzy. Jestem Rafi, poczuła mocny, męski uścisk ręki na powitanie. Gość wyglądał sympatycznie. Agata odetchnęła z ulgą. Magda posłała jej na powitanie piękny uśmiech i pokazała butelkę wina wystającą z torebki. Na dobry początek znajomości, rzuciła, trochę speszona. Ryszard Nawrocik nie mógł zrozumieć, o co chodzi z tym spotkaniem. Agatę widział pierwszy raz na oczy. Dotąd Magda nic o niej nie wspominała. Przez chwilę zastanawiał się, co jest grane, ale zaraz pomyślał, że są dziewczyny, jest alkohol, będzie miło. Rozmowa jednak nie kleiła się. Cała trójka czuła się dziwnie. Rafi bacznie obserwował Magdę. Zastanawiał się, co się stało. Skąd to ochłodzenie po tym, jak ochoczo wpadła w jego ramiona? Nie mógł też wyjść z podziwu, jak pięknie wygląda dziś dziewczyna. Patrzył na jej zgrabne nogi i przypomniał sobie upojne chwile z nią. Co prawda ich zabawa była bardzo krótka, ale miał nadzieję na więcej. Tego samego pragnęła Agata. Dziewczyna z niepokojem spoglądała na odsłonięte ciało. Jeszcze nigdy nie pieściła żadnej kobiety, a miała taką ochotę położyć dłoń na udach dziewczyny, przyciągnąć ją do siebie i całować namiętnie do utraty tchu. Pozwolić dłoniom wędrować wyżej aż do wymarzonego celu. Na przeszkodzie stał tylko ten miły mężczyzna i dziwny chłód bijący od koleżanki. Magda już od pierwszego momentu spotkania bardzo żałowała, że zabrała ze sobą Rafiego. Przy nim nie mogła zdradzić się ze swoimi pragnieniami, a nie miała wątpliwości, czego pragnie. Właśnie tak wyobrażała sobie Agatę. Wino się skończyło, skoczysz do sklepu po następne? Magda wpadła na sprytny plan pozbycia się faceta chociaż na chwilę. Cała trójka znalazła bezpieczne schronienie na ławce schowanej w krzakach na obrzeżach parku. Nikt im tutaj nie przeszkadzał, oczywiście poza Rafim, który miał za moment zniknąć. Oczywiście, Ryszard czuł się zobowiązany do usługiwania paniom, przecież był jedynym mężczyzną w tym towarzystwie. Na to czekały obie dziewczyny. Kiedy ucichły odgłosy kroków, obie rzuciły się na siebie. Ich usta spotkały się i poznały smak zakazanego pocałunku. Obie chciały więcej. Wiedziały, że do powrotu mężczyzny mają czas tylko dla siebie. Rozpaloną namiętność trudno opanować i powiedzieć stop. Co tu się kurwa dzieje? Do rzeczywistości przywołał je krzyk Rafiego. Magda w jego oczach zauważyła charakterystyczne ogniki, które nie zapowiadały nic dobrego. Wiedziała, że w takich chwilach kolega potrafi stracić panowanie nad sobą i narobić wiele głupstw. Nie jeden raz widziała go w takiej akcji. To ona, pieprzona lesba, rzuciła się na mnie. Zaskoczona Magda próbowała ratować sytuację. Zupełnie nie zdawała sobie sprawy z tego, co robi. Rafi nie panował nad sobą. Spojrzał na dziewczynę, która miała całować się z nim i szybko przystąpił do działania. Wymierzył Agacie siarczysty policzek z otwartej dłoni. Dziewczyna z impetem upadła na trawę. Teraz ty pokaż jej, kto tu rządzi, krzyknął. Magda nie myślała racjonalnie, czuła zamęt w głowie. Wyobrażała sobie te głupie docinki, kiedy Rafi opowie na mieście, czego był świadkiem. Czuła, że nie jest jeszcze gotowa na taki krok. Bez namysłu kopnęła leżącą dziewczynę. Rafi jakby odetchnął z ulgą, a potem zaczął okładać bezbronną dziewczynę, aż ta przestała się ruszać. Wtedy otworzył przyniesioną butelkę wódki i wziął głęboki łyk. Potem była kolej dziewczyny. Pili na zmianę i czuli, jak alkohol poprawia im humory. Znowu wszystko było takie proste, takie jak dawniej. Szybko osuszyli butelkę do dna. Na szczęście mężczyzna był przewidujący i kupił dwie flaszki. Pili dalej, palili papierosy i żartowali. Zobacz, rusza się. Pijanym głosem powiedziała Magda. Mężczyzna zgasił papierosa na policzku kobiety i wyciągnął z kurtki nóż. Magda była zbyt pijana, by protestować. Obserwowała tylko, jak mężczyzna masakruje ciało kobiety. Krew lała się z wielu ran. Ofiara była zbyt osłabiona, by się ruszyć czy uciekać. Nawet nie próbowała krzyczeć. Jej oczy powoli gasły. Pieprzona lesba. W pijackim amoku bełkotał napastnik. Rozebrał dziewczynę do naga i zaczął kaleczyć nożem, jakby tym makabrycznym czynem chciał pozbawić ją atrybutu kobiecości. Magda była tak pijana, że nie wiedziała, czy to się dzieje naprawdę, czy po prostu jest to koszmarny pijacki sen. Chciała się obudzić, ale horror trwał dalej. Rafi naznosił gałęzi i próbował rozpalić ognisko. Przykładał rozpalone do czerwoności drewna do leżącego ciała. Pijanej dziewczynie zdawało się, że Agata poruszyła ręką. Zamienimy lesbę w popiół, mówił mężczyzna, znosząc kolejne kawałki drewna na ognisko. Wezwani na miejsce policjanci byli w szoku. Czegoś podobnego nie widzieli od lat. Sytuację pogorszyła jeszcze pierwsza ekspertyza patologa, który stwierdził, że ofiara żyła, kiedy się nad nią pastwiono. Oznaczało to, że okrutnej zbrodni dokonano na tle seksualnym. Mordercy chodziło tylko o zaspokojenie swojej chorej i zboczonej chuci. Tacy przestępcy są szczególnie niebezpieczni, ponieważ po pierwszej zbrodni potrafią szybko uderzyć drugi raz. Szczególnie kiedy poczują, że są bezpieczni i policjanci nawet nie węszą w ich okolicy. Ciało ofiary było nagie, nie znaleziono przy nim żadnych osobistych przedmiotów. Trudno było ustalić personalia kobiety. Ten problem rozwiązał się na drugi dzień, kiedy na komisariat zgłosili się zaniepokojeni rodzice 28-letniej córki, by zgłosić jej zaginięcie. Okazanie zwłok było traumatycznym przeżyciem, ale policji zależało na jak najszybszym ustaleniu tożsamości ofiary. W przypadku Agaty Janickiej niewiele to dało. Śledczy szybko ustalili, że kobieta była osobą bardzo wycofaną, nie miała znajomych, nie pracowała, z domu wychodziła bardzo rzadko i z nikim nie utrzymywała bliższych kontaktów. Dopiero dokładne przejrzenie jej komputera pozwoliło natrafić na ślad ogłoszenia zamieszczonego na portalu randkowym dla lesbijek. Wydawało się, że to ważny trop, którym należy pójść. Jednak nie było to konieczne, ponieważ drugiego dnia na komendę straży miejskiej zgłosiła się pijana dziewczyna bełkocząca coś o morderstwie. Nie chciałam, widziałam. On ją zabił, pociął ciało, spalił. Strażnicy rozumieli co drugie słowo z pijackiej opowieści, ale niedzielną zbrodnią żył cały Poznań. Nawet tak dziwny trop należało dokładnie sprawdzić. To był strzał w dziesiątkę. Kiedy dziewczyna wytrzeźwiała, opowiedziała o całym zdarzeniu. W ręce policji szybko wpadł Ryszard Nawrocik. Para podczas przesłuchań zaczęła nawzajem się oskarżać i zwalać winę na drugą osobę. Sąd uznał, że głównym prowodyrem i wykonawcą zbrodni był Nawrocik. Mężczyzna nie mógł się z tym pogodzić i z więzienia słał listy do dziennikarzy, w którym opisywał, co się stało. Według niego główną winę ponosiła Magda. Szatan ją opętał. Ona mną manipulowała, zmusiła do zbrodni. Zrobiłem to, bo bardzo zależało mi na niej. Czułem, że ta kobieta może wszystko popsuć między nami. Zbrodnia z takim okrucieństwem zasługiwała na najwyższy wymiar kary. Ryszard Nawrocik usłyszał wyrok dożywotniego więzienia. Natomiast Magdalena Szwaja ze względu na swój młody wiek dostała 15 lat więzienia. Sąd uwierzył w jej słowa, kiedy mówiła, że tylko przyglądała się zbrodni. Randka, mająca odmienić życie dwóch kobiet, zamieniła się w horror. Niewątpliwie doprowadziła do tego zwykła zazdrość, ale również, trzeba to powiedzieć, nietolerancja dla związków homoseksualnych, strach przed nimi i obawa, co powiedzą inni. Małgorzata Lipczyńska. Personalia ofiary zostały zmienione. Okrutnej zbrodni dopuścili się Ryszard N. i Magdalena Esz z Poznania. To ich prawdziwe inicjały, których w przypadku takiej zbrodni nie zamierzamy ukrywać. Natomiast ich nazwiska są fikcyjne. Niektóre wydarzenia w tej historii mogły wyglądać trochę inaczej. Dokonaliśmy rekonstrukcji wydarzeń na podstawie dowodów zebranych przez policję na miejscu zbrodni oraz zeznań świadków, które jednak często były sprzeczne.